Wszyscy widzieliśmy nieraz w życiu zdjęcia zburzonej Warszawy, zburzonej starówki, spalonego zamku. A szczególnie bolesne wrażenie wywołują zdjęcia zniszczonych, zbombardowanych kościołów. Kiedy patrzymy na te zdjęcia, możemy sobie pomyśleć, że nasze serca, jeśli nie daj Boże, trwają w grzechu, są jak takie zrujnowane kościoły z krucyfiksem nieraz obróconym do góry nogami, z pękniętymi figurami, zniszczonymi obrazami. Dlaczego o tym mówię? Dzisiaj obchodzimy uroczystość rocznicy poświęcenia tego kościoła, kościoła świętej Anny. Każdy kościół dzisiaj, którego data konsekracji nie jest znana, ma swoje święto. Dziękujemy Panu Bogu za tą świątynię, która wpisała się w pejzaż warszawski, wpisała się w pejzaż naszych serc. I na pewno wielu z nas nie wyobraża sobie Warszawy i swojego życia bez tej świątyni, tego kościoła. Dziękujemy Bogu za to, że został odbudowany, odrestaurowany, że jest piękny, że możemy w nim spotykać się z Bogiem.
Czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej. Salomon stanął przed ołtarzem Pana wobec całego zgromadzenia izraelskiego i wyciągnąwszy ręce do nieba, rzekł: O Panie, Boże Izraela, nie ma takiego Boga jak Ty, ani w górze na niebie, ani w dole na ziemi, tak zachowującego przymierze i łaskę względem Twoich sług, którzy czczą Cię z całego serca. Czy jednak naprawdę zamieszkał Bóg na ziemi? Przecież niebo i niebiosa najwyższe nie mogą Cię objąć, a tym mniej ta świątynia, którą zbudowałem. Zważ więc na modlitwę Twego sługi i jego błaganie, o Boże mój, Panie, i wysłuchaj to wołanie i tę modlitwę, w której dziś Twój sługa stara się ubłagać Cię o to, aby w noc i w dzień Twoje oczy patrzyły na tę świątynię. Jest to miejsce, o którym powiedziałeś: tam będzie moje imię, tak aby wysłuchać modlitwę, która zanosi Twój sługa na tym miejscu. Dlatego wysłuchaj błaganie Twego sługi i Twego ludu Izraela, ilekroć modlić się będziesz na tym miejscu. Ty zaś wysłuchaj na miejscu Twego przebywania w niebie. Nie tylko wysłuchaj, ale też przebacz. Oto Słowo Boże.
Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Bracia, jesteście uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą. Według danej mi łaski Bożej, jako roztropny budowniczy, położyłem fundament. Ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego niż ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. Oto Słowo Boże.
Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Jana. Zbliżała się pora Paschy Żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas, pozrządziwszy sobie bicz ze sznurków, powyrzucał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, co sprzedawali gołębie, rzekł: weźcie to stąd, a nie róbcie z domu ojca mego targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: gorliwość o dom twój pożera mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do niego: jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: Zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dniach wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do niego Żydzi, 46 lat budowano tę świątynię, a ty ją wzniesiesz w przeciągu 3 dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to powiedział i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, tyle razy mówimy, śpiewamy o cichym Jezu, o łagodnym baranku, upokorzonym słudze Bożym, że ten fragment Ewangelii, który przed chwilą przeczytałem, no z trudem nam przychodzi przyjąć. Ktoś powiedział, że pacyfiści mają z nim dużo kłopotów, bo Jezus użył fizycznej siły. I to jest bardzo ciekawe, w jakim przypadku, w jakiej sytuacji. Stopień reakcji jakiejś takiej wymierzenia reprymendy, ukrócenia jakiegoś procederu zależy od ciężkości grzechu, przewinienia. I proszę zwrócić uwagę, że Jezus nie używał przemocy i siły, żeby, nie wiem, zlikwidować jakąś bandę grasującą w tamtych rejonach, jakichś gwałcicieli, oszustów, kogoś, kto bardzo krzywdzi ludzi. Jezus nie tam poszedł, żeby postawić w pionie tych grzeszników, tylko poszedł do świątyni. Jezus się bije o świątynię. Jakżeż to musi być ważne, że on tak reaguje. I tutaj przy okazji znowu kilka zdań do obrazu Jezusa, który jest bardzo skomplikowany, bo momentami wydaje się sprzeczny jakoś wewnętrznie. Jezus mówi tyle o pokoju, o łagodności, a dzisiaj jest po prostu groźny. Proszę zwrócić uwagę na to, że jest napisane, zaraz znajdę ten fragment, sporządziwszy sobie bicz ze sznurków. Dlaczego to jest ważne, że on sporządził bicz ze sznurków? Drodzy bracia i siostry, tu nie jest napisane, że Jezus się zdenerwował i w pewnym momencie wziął stoły, zaczął wywracać rękoma. Tu nie jest napisane, że Jezus chwycił jakiś kij, który stał tam i te stoły porozwalał i te zwierzęta wygonił. Tylko zrobił sobie bicz ze sznurków. Przyznacie, drodzy bracia i siostry, że jest to praca taka dość dokładna, żeby te sznurki powiązać, wymierzyć, żeby sprawdzić ich napięcie. Co chcę powiedzieć? Jezus to robił z pełną premedytacją. Jezus przygotowywał się do ataku. To nie to, że, przepraszam za słowo, Jezus się wkurzył, wziął kij, porozwalał wszystko. No nieraz tak się nam zdarza. Nie. Jezus poszedł, zapytał, gdzie tu można dostać sznurki. Dostał jakiś nóż do tych sznurków, wybrał sobie kołeczek, sprawdził parę razy i poszedł się z nimi rozprawić. Jezus jest wojownikiem. Jezus jest wojownikiem. To był przygotowany atak, bardzo świadomie i bardzo trafnie, bo taki bicz ma jedną cechę. Takim biczem się człowieka nie zabije. Takim biczem ze sznurków to można, przepraszam, dostać w tyłek, jak wielu z nas dostało, ale tym się nie okaleczy. Deską można zabić człowieka. Prętem można zabić człowieka. Jezus wziął bicz ze sznurków. Taki Indiana Jones wtedy był, kiedy porozwalał. I proszę zwrócić uwagę, jaki to... Niedawno czytałem taki dość barwny opis tej sceny. Czy państwo się kiedyś rozsypały monety przy kasie w supermarkecie? Tak wypadły nam te drobniaki z portmonetki i każdy leci w swoją stronę. Jakżeż trudno to wtedy łapać. Poza tym zwierzęta kwiczą, ryczą, wyją, kopią, przestraszone tupią, ślizgają się na tej posadzce i w tym wszystkim Jezus. A te sznurki jeszcze były dobre do tego, że jak się uderzyło, to się zaczepiały, obwijały od nogi, od takiego kramu bankiera i tylko pociągnąć i wszystko się rozwalało. Jezus zrobił tam niezłą awanturę. To dla tych wszystkich, którzy chcą widzieć Jezusiczka, takiego miłego, małego, takiego kolorowego. Nie, to kiedy Jezus jest łagodny i delikatny i subtelny, jak najsubtelniejsza kobieta i opiekunka, ale kiedy trzeba, staje się naprawdę niebezpiecznym. Drodzy bracia i siostry, kiedy klękamy do modlitwy prywatnej, ryzykujemy. Ryzykujemy, bo jak pisze święty Paweł, my w zasadzie nie wiemy, o co się modlić. Ktoś powie, no jak to proszę, nie wiemy, o co się modlić. No na przykład o zdrowie, to chyba dobra modlitwa. To zależy, bo jeśli jesteś chory, i powiesz: Panie Boże, daj mi zdrowie, jutro Ci da, i wieczorem pójdziesz tak grzeszyć, że aż diabły będą miały uciechę w niebie, to to zdrowie lepiej, żeby na Ciebie nie przychodziło. Ktoś się może pomodlić: Panie, wycisz moje serce, a jego serce jest na przykład trapione wyrzutami sumienia. I to jest modlitwa: Panie, zlikwiduj moje wyrzuty sumienia, a tymi wyrzutami sumienia Bóg go chce ratować przed jakąś straszną rzeczą. Bardzo często modlitwa o duchowy pokój to jest modlitwa o duchowe lenistwo. Bardzo to jest modne, daje się zauważyć w grupach duszpasterskich, młodzieży, studentów, że kiedy się pyta, czy bierzemy modlitwę z książki, czy bierzemy modlitwę taką spontaniczną, no to młodzież często mówi: spontaniczną weźmy, taką z serca. I kiedyś mi uderzyło zdanie z jednej z książek, że modlitwa spontaniczna może być pełna fałszu i zakłamania. Dziewczyna modli się: daj mi dobrego męża, w przypisach, żeby wszystko robił to, co ja chcę, żeby chodził mi jak w zegarku, żeby mi nie podskakiwał. No tak. Dlatego bardzo często bliższa mojemu sercu i mojemu dobru jest modlitwa, którą znajdę w książeczce do nabożeństwa, czy w liturgii, czy jakakolwiek inna modlitwa, niż taka, którą miałbym sam wymyślić. Dlatego Państwu powiedziałem, że klękając do modlitwy prywatnej, ryzykujecie, że możemy bardzo pobłądzić. Przepraszam, to jest taka sytuacja, gdyby ktoś Państwu przywiózł, no nie wiem, arcyskomplikowany komputer, zostawił go już w domu, ale powiedział: specjalista przyjdzie wieczorem, to Wam udzieli instrukcji obsługi. No a tata z synem się nie mogą doczekać i zaczynają śrubokrętami tam zdejmować jakieś osłony. Co każda pani by powiedziała? Zostawcie to, bo popsujecie. Zostaw, bo popsujesz. Jak dziecko podchodzi w sklepie do jakiegoś urządzenia, zostaw, bo popsujesz, bo się na tym nie znasz. Ktoś kiedyś sprawdzał, jakiego ludzi, jakiego zawodu mamy w Polsce najwięcej. Wtedy wyszło, że lekarzy mamy najwięcej, bo każdy zna jakieś swoje receptury na choroby. Ale ja myślę, że w Polsce i chyba na całym świecie najwięcej jest mędrców, którzy są specjalistami od ludzkiego życia. Przychodzi do ciebie koleżanka, sąsiadka, coś się radzi, czy syn ma taką narzeczoną, no nie wiem, czy dobra. Niech się żeni, dobra jest. A skąd ty wiesz? Albo powiesz: nie, niech się nie żeni. Nie, nie. A skąd ty wiesz, że ma się nie żenić? Ktoś przychodzi i mówi: chcę wjechać do pracy do Anglii. Jedź, stary. A skąd ty wiesz, że on ma tam jechać? Albo: nie, nie jedź. A skąd ty wiesz, że ma nie jechać? Lepiej na wszelki wypadek dodać: mi się wydaje. Chcę tylko powiedzieć, że jak się zaczynamy modlić prywatnie, to proszę Państwa, zawsze tego Ducha Świętego, przepraszam, tak powiedziałem, tego Ducha, no Ducha Świętego trzeba zawołać, żeby czuwał nade mną, co ja tam gadam. To, proszę Państwa, jest tak, że na mszach dla dzieci, prawda, jak dziecko podnosi rękę w czasie modlitwy powszechnej, to matka trwoży się, co on zaraz palnie. Jezu, o co on się pomodli? Jeden chłopiec się pomodlił, żeby u wujka w sadzie była marchewka, kij od szczotki. No to chyba bezdyskusyjnie dobra intencja. Ale mogą być różne. W kościele garnizonowym, gdzieś w jednym z miast, za komuny jeszcze w latach 80. czy 70. ksiądz się pytał dzieci, że modlimy się za wojsko, jakie jest zadanie wojska, i chłopiec podniósł rękę, żeby ruskich powypędzać. Ponieważ był to kościół garnizonowy, tam same rodziny oficerów, wszyscy patrzyli, kogo to dziecko, czyje to dziecko taką intencję poddało. Więc wrócę, że naprawdę, kochani, modlenie się w intencjach, no, wydawałoby się stuprocentowo dobrych, o dobrego męża, o pokój w sercu, o pieniądze, o zdrowie, może być katastrofalne. Dlatego my przychodzimy na szkołę modlitwy, ile tak można powiedzieć, i to mówię w przenośni, do kościoła. I tutaj ja wiem, że Państwo przynieśliście i co tydzień przynosicie różne sprawy w swoim sercu i różne nastroje, ale proszę zwrócić uwagę, nikt was, jak i mnie, nie pytał, jaki ja mam dzisiaj nastrój w niedzielę o 15. Czy będzie msza radosna, czy smutna? Można by tak spróbować. Jaką pan proponuje mszę świętą? A, prezydenta, dowiedziałem się, że wnuk mi się urodził. To radosna. A pani? No, byłam u lekarza, mam złe wyniki, to smutna. A pan? Nie pogodzilibyśmy naszych nastrojów. Więc nasze nastroje odchodzą na bok, a my mamy złapać nastrój Pana Boga, o ile tak można powiedzieć. Nie Pan Bóg ma się dostosować do naszych nastrojów, naszych modlitw, naszych potrzeb. To my się mamy dostosować do Pana Boga. Dlatego jest taka świątynia ważna. Dlatego modlitwa wspólnotowa w życiu Kościoła liturgiczna jest taka ważna i dlatego Chrystus tak bronił. Kochani, ci, co mówią, nie lubię chodzić do kościoła, tylko chodzić, wolę iść na działkę, mają po, nie wiem po ilu, po kilku miesiącach, kilku latach takich działkowych nabożeństw, jedną religię, która się nazywa chrześcijańsko podobny wyrób moich marzeń, pragnień, tęsknot i zasłyszanych jakichś tekstów czy opinii. Natomiast my przychodzimy do kościoła, żeby się trzymać Pana Boga, bo każdy z nas łatwo może pozornie pod sztandarem chrześcijańskim pobłądzić. Modlitwa liturgiczna, jesteśmy na liturgii, ona poszerza nasze horyzonty, poszerza nasze serce. I to nie my przychodzimy do kościoła i coś teraz trzeba zrobić z liturgią. To jest, proszę Państwa, to jest ogromna pokusa coś zrobić z liturgią. Młodzież nieraz mi przychodzi, zapalimy świecę na strychu, puścimy muzykę elektroniczną, taki z parę niemieckich dobrych zespołów, usiądziemy sobie dookoła i będziemy tak mszę przeżywać. Potem jak damy księdzu znak, to ksiądz przejdzie do następnej części. Kościół mówi, nikomu, nawet jeśli jest księdzem, nie wolno nic zmieniać w liturgii, poza tymi fragmentami, kiedy można dodać komentarz, czy wybrać jakąś modlitwę. To nie my mamy coś zrobić z liturgią. To liturgia ma zrobić coś z nami. Powtarzam, my się dostosujemy, my nasze nastroje dostosowujemy do nastroju liturgii, do tekstów. Nieraz trzeba będzie, rzeczywiście ktoś przyjdzie z was z wielkim smutkiem do kościoła, a będą chrzty, będzie radość, będzie płacz dzieci, będzie hałas i nastrój się z nastrojem nie spotka. Ktoś może przyjść w rezurekcję, ktoś może przyjść na Boże Narodzenie, a dopiero co po śmierci kogoś i przepłakać całą mszę, a drugi będzie się cieszył, bo ktoś na święta tam przyjechał z daleka. Także nie my coś mamy zrobić z liturgią, ale ona zrobić ma coś z nami i nie możemy oczekiwać, że moje potrzeby będą zaspokojone. Kochani, taka ładna myśl. Mam nadzieję, że też tak będziecie tego zdania. Szczęścia nie daje posiadanie tego, co się pragnie. Szczęścia nie daje posiadanie tego, co się pragnie, ale pragnienie tego, co się posiada. Mamy Boga, że tak mogę powiedzieć. Mamy Eucharystię, chleb życia wiecznego, mamy Słowo Boże, mamy zgromadzenie, mamy wokół siebie wiernych ludzi, chrześcijan, grzeszników, jak i ja, jak i wy świeccy. I tym się cieszyć. I tym się cieszyć. Nie przychodzimy tutaj na koncert życzeń, że ja sobie życzę to bardzo często, bardzo często dostaję maile, szczególnie panie przysyłają mi, gdyby ksiądz był łaskaw w najbliższą niedzielę powiedzieć na przykazaniu o tym i o tym, bo mój mąż będzie chyba właśnie... Także bardzo często dostaję propozycje tekstów, nawet pewne już gotowe opracowania dla panów z przykładami i proszę mi wybaczyć, że ja praktycznie się do tego nigdy nie stosuję. Może kiedyś tam w parę miesięcy potem coś w kazaniu nawiążę do tego tematu, ale to my się mamy dostosować i mamy się uczyć słuchać, tą naszą mądrość zostawić gdzieś za drzwiami. My się mamy uczyć choćby z 1000 razy powtarzanej na mszach świętych modlitwy Ojcze Nasz. Drodzy Państwo, kto powie o modlitwę Ojcze Nasz z przekonaniem od siebie, z taką wolą z głębi serca jest świętym człowiekiem? Jeśli Ty naprawdę mówisz Ojcze Nasz, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, naprawdę Boże Twoja wola, to Ty jesteś już na ołtarze gotowy. Jesteś święty. Po to przychodzimy do kościoła, żeby się tego uczyć. Nieraz się trzeba zmusić, proszę Państwa, jak się poszerza serce, to się zawsze trzeba zmusić. Ja pamiętam, takie jest młodzieżowe słowo, szpanerstwo. Ja przez szpanerstwo nauczyłem się trochę miłości do jakiejś ambitnej muzyki, bo ochotę w podstawówce i w średniej szkole miałem na jakiś łomot big beatowy, ale nie wypada, przecież to w obciach z taką muzyką, więc brałem od brata płyty, których muzyka mi się nie podobała i chodziłem po podwórku pod pachą trzymając te płyty. Potem słuchałem i udawałem melomana i po paru miesiącach mi się to zaczęło podobać. Ale gdybym się przez parę miesięcy nie zmuszał, tak samo my, proszę Państwa, przychodzimy do kościoła i ja wiem, że wy się nieraz musicie zmusić. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Hosanna na wysokości, święty, święty. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. No tego się uczyć, to przeżywać, w to się wgryzać. wziąć pod pachę i chodzić po Starym Mieście. Jak, proszę Państwa, nauczyliśmy się mówić? Słuchając rodziców. Przysłuchując się, jak rodzice mówią, rozmawiając z rodzicami. My przychodzimy tutaj na spotkanie z Bogiem żywym i przychodzimy na spotkanie ze świętymi. Modlimy się do Matki Bożej, przyzywamy jej wstawiennictwa podczas mszy świętej. Teksty, które będę czytał, są często tekstami świętych. Do czego zmierzam? My tu przychodzimy jak dzieci uczyć się języka dorosłego Kościoła. Uczyć się języka świętych. Jeśli ktoś pozostanie cały czas tylko na tym, że przychodzi do Kościoła, żeby usłyszeć jakąś radę na temat małżeństwa, radę na temat wychowania dzieci, radę na temat smutku, depresji, to tak jakby pozostawał na ciągłym poziomie takiego dziecięcego języka, tamte koci, koci, łapci. I ma 40 lat, on ciągle tym językiem operuje. My się tu uczymy języka świętych. My tu się uczymy pragnienia nieba. My się tutaj uczymy umierania z Chrystusem. I to dotyczy każdej liturgii, nie tylko liturgii eucharystycznej. Na pewno są w Kościele ludzie, którzy odmawiają brewiarz. Brewiarz dla świeckich. Polecam tę formę modlitwy. Otóż na przykład modlitwa komplety wieczorem jest modlitwą, która wykorzystuje sen do przygotowania się na dobrą śmierć. Państwo wiecie, w Biblii symbolem śmierci jest sen. I teraz, kiedy ja za chwilę zasnę i zrobię się zupełnie bezwładny, przestanę panować nad sobą. We śnie ludzie nie panują nad sobą. We śnie oddają się Panu Bogu. Są zupełnie, właśnie powiedziałbym, bezwładni. Kiedyś trzech panów pojechało na spotkanie firmowe, spali w jednym pokoju i rano budzą się i mówią do kolegi: Krzysiek, ale żeś gadał przez sen. Jezu, co ja gadałem? Jakieś imiona mówiłem? Oni mówili: tylko żony. Uspokoili go. Ale we śnie jesteś i rano się budzimy i Pan Bóg nam na nowo daje świat jako zadanie. Pan Bóg nam na nowo daje świat. Więc od liturgii uczymy się przeżywania życia. To nie jest tak, że ktoś przerywa. Pracuje. No dobra, przerwa na modlitwę. Jaka przerwa na modlitwę? Dalszy ciąg tej mojej pracy w formie modlitwy. I potem znowu modlitwa taka przez pracę, aktywność zawodową, jakąś tam domową pracę. A potem to wszystko płynnie przechodzi w modlitwę. Nie ma przerwy, kończę swój dzień i zaczynam modlitwę. Nie, modlitwa jest dniem. To, co kiedyś Państwu mówiłem. Modlitwa to nie jest kolejny kwiatek w wazonie. Kwiatek praca, kwiatek wypoczynek, kwiatek spotkania rodzinne, kwiatek lektura książek i ostatni kwiatek religijność. Nie, religia to jest woda w wazonie. Na te wszystkie kwiatki. Żeby one kwitły, żeby były dobre. Także liturgia nas uczy życia przez to poszerzenie horyzontów. I jeszcze powiem o jednej rzeczy, odwołując się do Starego Testamentu. W czasach starotestamentalnych, w tych dawnych czasach starotestamentalnych, ołtarz był azylem. Kto zabił człowieka, ale nieumyślnie, wtedy było takie prawo, zresztą dzisiaj w prawie też mamy, że nieumyślne spowodowanie śmierci może być kara. Jeśli ktoś nieumyślnie, niespecjalnie zabił człowieka, musiał szybko biec do ołtarza i przy nim usiąść, stanąć, żeby ocalić życie. Tam był azyl, nie wolno było wejść tak zwanemu mścicielowi krwi. Proszę Państwa, Kościół ten i wszystkie kościoły świata to jest azyl od demona, gdzie się od niego uwalniamy, gdzie mu uciekamy. Przepraszam, jeszcze raz wspomnę film Matrix. To dzisiaj mnie tak uderzyło. Państwo pamiętacie, tam, żeby z tego Matrixa wyjść i wrócić do realu, trzeba było dorwać się do telefonu. W budce telefonicznej coś tam wykręcić i to ta słuchawka tam wciągała tego człowieka, jakoś tam no, coś się tam działo i on był w realu. Proszę Państwa, takie budki telefoniczne widzę stąd, to są konfesjonały. Żebyś się wydobył z kłamstwa grzechu, to trzeba wejść do takiej budki telefonicznej, tylko nie naciskać guzików w sutannie księdza, tylko się wyspowiadać i uciec z kłamstwa, wrócić do realu. Konfesjonał jest to powrót do realu. Proszę księdza, zdradzałem żonę i myślałem, że to jest miłość. A dzisiaj widzę, że to była tylko pożądliwość, seks, flirt, rozrywka. Natomiast to nie była żadna miłość. Kochać to ja mogę tylko żonę. Żadnej innej kobiety nie mogę pokochać. Bo żadnej innej kobiecie nie mogę złożyć tej obietnicy, którą już dałem żonie. I gościu się budzi przy konfesjonale. Wchodzi w real. Każdy grzech jest kłamstwem. Potem ten ołtarz jako azyl już przestał być azylem. Żydzi mieli 6 miast, do których mógł uciec morderca, żeby się schować przed karą śmierci za nieumyślne zabójstwo. I czym jeszcze jest świątynia? Świątynia jest domem. Świątynia jest domem. Zawsze z tego powtarzam, jestem dumny jako chrześcijanin i katolik, że świątynia jest zawsze otwarta. Dzisiaj wprawdzie wyjątkowo są zamknięte drzwi, ale wiem, że sklamki się otwierają do świętej Anny. A ktoś powie, proszę, no nie jest zawsze kościół otwarty, bo przecież na noc jest zamykany. Jak komuś do Pana Boga pilno, do Tymy 41, otwarty 24 godziny na dobę. Ksiądz Jan Sikorski udzielił kiedyś wywiadu, który miał tytuł Nie wiem, gdzie są klucze od kościoła. To chyba jedyny proboszcz w Polsce, który nie wie, gdzie są klucze od kościoła, bo kiedyś ten kościół otworzył i on już jest przez chyba 20 lat otwarty. Nie był zamykany przez 20 lat, chyba że tam coś sprzątają, że jakiś remont był. I proszę zwrócić uwagę, może trochę ponaciągam, ale wchodzimy do kościoła na ucztę. W kruchcie dwie umywalki z wodą święconą, ale jak jesteś brudny bardziej, to jednak musisz do tej budki. Przepraszam Państwa, ktoś kiedyś porównał konfesjonały do takich miejsc, no do kanalizacji kościelnej. Bo tam wyrzucamy z siebie, tak jak w czasie choroby człowiek nieraz wymiotuje, wszystko co szkodliwe i toksyczne. I to tą kanalizacją poszło. Wychodzimy, jest nam lżej. Brudy wyrzucamy, śmierdzące brudy. Przepraszam, odchody wyrzucamy, bo grzech jest takim śmierdzącym brudem. I potem już możemy podejść do ołtarza. Kościół jest tak pięknym domem, że zawsze tu jest mama i tata. W naszych domach rodzinnych wielu z was by mogło powiedzieć, nigdy nie było taty, on ciągle w delegacji był. Mama też pracowała, nieraz dzieci całymi godzinami nie widzą swoich rodziców. Tutaj mamy taki dom, że jest stół, Bóg Ojciec, Maryja, święci, nasza rodzina. Nie ma tutaj tylko szaf i stolików. Tu kiedyś opowiadano taką historyjkę o turyście, który poszedł do trapistów. Państwo wiecie, trapiści, jeden z najsurowszych zakonów w kościele katolickim. I wszedł do tych trapistów, tam go jakiś zakonnik oprowadza i on w pewnym momencie mówi, przepraszam, a gdzie wy macie swoje meble? A oni mówią, a ty gdzie masz swoje meble? On mówi, ja jestem turystą. My też jesteśmy turystami. Na chwilę tylko tutaj wpadliśmy. Ale zaraz będziemy się zrywać do nieba. Dlatego my, proszę Państwa, tu w kościele nie mamy szaf, ani jakichś komódek, ani toaletek. Bo jesteśmy tu przechodniami. Tylko ten chleb jest ważny, ten biały chleb. I na zakończenie spotkałem kiedyś się z uroczym wierszem księdza Jana Twardowskiego. Święta Anna jest pięknym kościołem. Święta Anna jest, niektórzy mówią, najładniejszym kościołem Warszawy. No można dyskutować, ale raczej mają rację. A ja dla prowokacji przeczytam wiersz księdza Jana Twardowskiego o łasce Bożej w brzydkim kościele. Ksiądz Twardowski też często prowokował w brzydkim kościele o łasce Bożej. Kościółek był taki brzydki, że nie powiem który. Brzydota wprost się lała z każdej większej dziury. Dobry święty Antoni miał twarz wykrzywioną, inny święty był lepszy, lecz przed wojną spłonął. Została po nim broda na pace przy murze, wota i dwie donice na fikusy duże. Barankowi z chorągwi popruły się żebra, a za oknem drżał deszczyk z jaskółek i srebra. O cały cmentarz dalej, gdzie już las wysoki kolory czarnych jagód składał na obłoki. W samym rogu świątyni baldachim jak szczudło łowił mole we frędzle, tuż ambony pudło. I nagle cud się zdarzył, że w to straszne wnętrze szły do mnie jakieś dłonie od winnic goręcze i uniosły mą duszę nad rude aniołki pod Matki Bożej oczu szafirowe łąki. Wtedy sercem ukląkłem i płakałem wiele. Drodzy bracia i siostry, oby to było naszym przeżyciem, żeby w czasie modlitwy w świątyni szły na mnie jakieś dłonie od winnic goręcze i uniosły mą duszę ponad Matki Bożej oczu szafirowe pąki. Dziękujmy Bogu za świątynię świętej Anny, za każdą świątynię w Polsce, każdą świątynię na świecie. To mi mówili tak często ludzie, którzy wyjeżdżali na lata z Polski, że nagle poza Polską, na obczyźnie, nabierali ogromnej ochoty na chodzenie do kościoła, bo kościół był pierwszym miejscem, gdzie coś rozumieli. Wprawdzie msza była odprawiana w innym języku, ale jak ksiądz robił na początku coś takiego, to wiedzieli, że mówi Pan z wami. Jak mówi coś takiego, to że się zaczyna konsekracja. Jak udziela komunii, to mówi ciało Chrystusa. I świątynia była właśnie takim eksportowym domem, w którym można było się poczuć jak u siebie, jak u matki, jak u taty w niebie. Powstańmy. Bogu, który uczynił nas Kościołem, przedstawmy nasze prośby i błagania. Módlmy się za wspólnotę ludu Bożego, za Kościół Święty, aby wszyscy chrześcijanie pamiętali, że są świątynią Ducha Świętego, aby wszyscy chrześcijanie chętnie gromadzili się na nabożeństwach, dostrajając swoje serce do pieśni miłości Boga. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za wspólnoty parafialne na całym świecie, które nie mają swoich kościołów, dopiero może przymierzają się do budowy, a niekiedy jest to rzecz niemożliwa, zbudowanie kościoła. Niech trwają w wierze i miłości, a Pan sprawi, by kiedyś mogli otoczyć ołtarz swojej świątyni. Ciebie prosimy. Za ludzi, którzy uważają się za chrześcijan, ale zupełnie nie cenią mszy świętej, nie chodzą do kościoła, szukają Boga w lesie, na działce, w ogrodzie. Niech przyjdą tutaj po chleb życia, który spożywany daje żywot wieczny. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za wszystkich, którzy sprawili, że w Warszawie jest świątynia świętej Anny. Za tych wszystkich fundatorów, tych wszystkich, którzy swoją pracą, troską, ofiarą pieniężną wspomagali remonty tej świątyni, którzy ją do dzisiaj wspomagają materialnie. Niech Pan im wynagrodzi hojność serca. Ciebie prosimy. I za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy mieli czyste sumienia i serca i takimi sercami zanosili przed tron Boży wspólną modlitwę liturgiczną. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za świątynie wszystkie w Polsce, w Warszawie. Dziękujemy Ci za to, że Ty stałeś się dla nas świątynią, w której sprawujemy kult Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.